Kalejdoskop medialny.
Tak jak śpiewał wujek Bono,
ma być biednie, lecz zielono.
Tradycyjną kaszubską rymowanką ekologiczną w kalejdoskopie medialnym witają Państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Jaki był wynik wojny o ekologię na Twitterze?
Rezultaty zmagań internautów przedstawimy już za 30 sekund.
Co będzie robił Daniel Obajtek po odejściu z Orlenu?
Tego dowiemy się w drugiej części naszej audycji.
A na koniec?
Rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Pawłem Zarycznym z ruchu społecznego Tak dla CPK.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych rozgorzała wojna.
Idzie wojna, idzie wojna, idzie krwawa rzecz.
Zaczęło się od niewinnego stwierdzenia twitterowicza Sławka Jastrzębowskiego. Podstawowym celem ekologii jest to, żebyś był biedny. Majaka 60 zgodziła się, bo zielone to takie niedojrzałe czerwone. Obawiam się, że ekologia nie ma żadnego celu. Jest tylko narzędziem bogacenia się tych, którzy wyłożyli na ekowynalazki kasę. Podobnie widział to Dariusz 13. Żeby bogate elity były bardziej bogate.
To dziś nadchodzi rewolucja, man. Robimy z ciebie głupca, man, zapłacz sam. Łajoj, rewolucja ma dziś głos. Łajoj, musisz tam płacić ZUS.
Na ratunek ekologii i ekologom pospieszył mechanik Gryglicki. Bzdury, rzeki są czystsze, wodę pije z kranu, śmieci w większości są segregowane, jakość powietrza coraz lepsza, auta oszczędniejsze, warsztaty samochodowe nie zlewają starego oleju do burzowca, warto ponieść koszty dla takich zmian. Mariola 61 41 33 95 dopytywała, a musisz być bogaty, tak zwana bieda to coś złego, jeśli mamy wodę, oddychamy czystym powietrzem, mamy czyste rzeki, morza, a wokół zieleń, wolę mieć mniej, bo do grobu nic nie zabierzesz, tyle co na sobie, ale żyć na ziemi, która nie jest tylko pustynią, bo tam nie ma życia.
Nie ma, nie ma wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iść. Czołgać się w górze i nie mam siły, no ja bardzo, bardzo chcę się pić.
Piotr Nowaczyk 13 potraktował Sławka Jastrzębowskiego jeszcze ostrzej. Podstawowym celem ekologii jest osiołku, żebyś nie żył na kredyt własnych dzieci i wnuków. Zimna lala poszła jeszcze dalej. Podstawowym celem Jastrzębowskiego jest, żebyś pozostał niedouczonym durniem jak on. Stronników prowokatora Jastrzębowskiego było jednak więcej. Zawodowi ekolodzy szkodzą bardziej klimatowi niż elektrownie węglowe, stwierdził Marek Piotrowski 7. Andrew 14 14 84 42 dodał, według ekologów trzeba wrócić do źródeł i palić ogniska w kurnej chacie i wtedy będzie mniej CO2.
A mnie się marzy kurna chata, zwyczajna izba zbita z prostych desek, żeby się odciąć od całego świata, od paragonów, paragrafów i wywieszek.
Najlepsze jest to, że w Brukseli mówią to wprost, tylko u nas nikt nie chce słuchać. Chodzi o zmniejszenie konsumpcji, zauważył Piotr Kubicki, 80-830. Jacek Janicki pytał retorycznie. Znaczy się, jak jesz szczaw i mirabelki, to nie jesteś biedny, tylko ekologiczny? Raddat podsumował ponuro. Jak człowiek zdechnie z głodu, to nie emituje, a jeszcze użyźni glebę. Czysta ekologia. Wszyscy się zgodzili, że żywy człowiek faktycznie szkodzi środowisku.
To dziś nadchodzi rewolucja, man. Robimy z ciebie głupca, man, zapłacz sam. Łajoj, rewolucja ma dziś głos. Łajoj, musisz tam płacić ZUS.
Echo salonów.
Jakie plany po odejściu z Orlenu ma jego były prezes Daniel Obajtek?
Wyjaśnił to sam zainteresowany w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radiu Z.
To co pan będzie robił? panie redaktorze, no już wie pan, zastanawiam się. Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN.
Słucham?
Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN.
Ale mówi pan poważnie, czy pan żartuje?
Żartuję.
Jak należy rozumieć słowa wypowiadane przez minister edukacji Barbarę Nowacką?
Poseł Magdalena Sroka z PSL jednocześnie rozumie i nie rozumie.
A dowiedzieliśmy się o tym dzięki jej rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Z.
Kolejne pytanie. Jak pani ocenia wypowiedź ministra edukacji Barbary Nowackiej, że z młodzieżą trzeba rozmawiać, bo to ich Polska będzie, a nie emerytów sfrustrowanych przegranymi przez PiS wybory?
No, ciekawe. Pani Barbara Nowacka już wiele różnych takich teorii potrafiła wypisywać na Twitterze, czy wypowiadać.
To była wypowiedź.
Czy wypowiadać. Ja rozumiem troskę, a może nie rozumiem, mówię to trochę tak ironicznie. Cieszę się, że nie mamy już takich kuratorów, którzy zajmowaliby się dziećmi w Polsce.
Ale wyczuwamy jednak pewien dystans do tej wypowiedzi, czy jednak się mylę?
Pani redaktor, pani kurator Małopolska już niejednokrotnie w swoich wypowiedziach dawała świadectwo temu, że mało ma wspólnego z dobrem dzieci.
Nie, ale tutaj chyba chodzi słuchaczowi o to, że no, ale jest pewna dyskryminacja wobec seniorów.
Ja rozumiem, natomiast nie wiem, czy powinniśmy w ogóle odnosić się do tych wszystkich wypowiedzi takich sfrustrowanych, bo tu chyba bardziej są sfrustrowani politycy PiSu, którzy dzisiaj uderzają czy w seniorów, wykazując troskę o dzieci. No, zdumiewająca wypowiedź, tym bardziej, że w dużej mierze elektoraty...
Ale czy jest zdumiewająca wypowiedź?
No pani kurator.
Ale to nie pani kurator, to ja mówię, to była Barbara Nowacka, nie pani kurator. To chyba się nie zrozumiałyśmy. To była wypowiedź pani minister Barbary Nowackiej, że z młodzieżą trzeba rozmawiać, bo to będzie ich Polska, a nie emerytów, którzy są sfrustrowani przegranymi przez PiS wyborów.
Więc no właśnie.
Ja trochę też.
Okej, pani redaktor, myślałam, że mówi pani o pani...
Nie, mówię o Barbarze Nowackiej. Nie.
Na wszelki wypadek przypomnijmy, co pobrzękuje w wypowiedziach minister Barbary Nowackiej.
Gdzieś pobrzękuje w tych wypowiedziach polityków PiSu taka kpina, że rozmawiamy z młodzieżą. Tak, z młodymi ludźmi trzeba rozmawiać, bo to oni będą zmieniali Polskę, bo to ich Polska będzie, a nie Polska emerytów sfrustrowanych przegranymi wyborami. Trzeba skończyć z ocenozą w szkole. Trzeba też skończyć z ocenozą w społeczeństwie, tak żebyśmy się zaczęli szanować.
Dlaczego wiceminister kultury Joanna Scheuring-Wielgus jest przeciwna budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego?
Zdradziła to w wywiadzie przeprowadzonym przez Michała Wróblewskiego z Wirtualnej Polski.
Jest w stanie stwierdzić, że Centralny Port Komunikacyjny to jest coś, co absolutnie powinno powstać?
Znaczy ja w ogóle byłam zawsze przeciwniczką tego Centralnego Portu
Lotniczego. A Nowa Lewica jest za?
Nie, Nowa Lewica jest za koleją, że za rozwojem kolei. I zawsze mówiliśmy o tym, że po co nowy port lotniczy, zainwestujmy rzeczywiście w kolej, bo to jest jakby powiązane ze sobą i niech pieniądze idą tutaj na rozwój kolei i połączeń kolejowych, które wiemy, że przez lata były likwidowane i tutaj rzeczywiście mamy na Lewicy zgodność. Natomiast po audycie myślę, że rząd będzie podejmował taką strategiczną decyzję w tej kwestii.
Ale ja czytam wpisy polityków Nowej Lewicy i oni wręcz piszą tak dla CPK, oficjalne profile Nowej Lewicy popierają tę inwestycję, więc tutaj są zdania podzielone w ramach klubu parlamentarnego.
Wie pan co, ciężko jest mi powiedzieć. Ja uważam, że port lotniczy nowy, taki hub lotniskowy nie jest nam potrzebny, natomiast rozwój kolei jak najbardziej.
Ale dlaczego ten hub nie jest potrzebny, pani zdaniem?
Wie pan co, widzę co się dzieje na przykład na lotnisku, na przykład w Modlinie, na lotnisku w Rzeszowie, na lotnisku w Bydgoszczy. Naprawdę nie ma pomysłu na dobre zorganizowanie tych lotnisk. Jest jakiś problem.
Czy rola logiki w polityce maleje?
Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim z Radia Z tłumaczyła, że świat się zmienia.
Kolejne pytanie. Z jednej strony narzekamy, że nie ma rąk do pracy i musimy wpuszczać ludzi z Afryki, a z drugiej chcemy wprowadzić 4-dniowy tydzień pracy i dajemy taki socjal, że ludzie nie mają motywacji do pracy. Gdzie tu logika?
Na razie świat się zmienia i szuka się rozwiązań dobrych dla ludzi, tak żeby pracowali dobrze, dobrze zarabiali. To są tylko rozmowy, które trzeba toczyć, bo świat się wokół nas zmienia. Część z zawodów w ogóle zniknie, bo zastąpią to maszyny, więc trzeba szukać mądrych rozwiązań. To jest dyskusja, którą trzeba prowadzić i toczyć.
Rozmowa w trzy słowa.
Choć pewnie niełatwo jest opowiedzieć o tak wielkiej inwestycji, jaką jest Centralny Port Komunikacyjny w tak krótkiej rozmowie jak nasza, ale postaramy się razem z moim gościem, którym jest Paweł Zariczny z ruchu społecznego Tak dla CPK, Tak dla Rozwoju, nieco tę sprawę Państwu przybliżyć. Dzień dobry, witam Cię, Pawle.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jaka jest w tej chwili aura wokół CPK? Pytam tutaj głównie o sprawy związane gdzieś tam ze środowiskami rządowymi. Czy jest w ogóle szansa na tą inwestycję?
Znaczy trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć, jaka jest aura, bo jest tak naprawdę pełna doza niepewności, co rządzący mają zamiar dalej z tym projektem zrobić. Ja osobiście i moi koledzy popieramy konieczność wykonania audytu, bo to jest normalne przy każdej nowej władzy, przy każdym nowym zarządzie w spółce. Wiadomo, że poprzednika się audytuje, ale taki audyt nie może trwać rok, dwa czy cztery, bo doprowadzi to do sytuacji paraliżu inwestycji, a no, mamy takie niebezpieczne doniesienia, które do nas docierają i już są w przestrzeni publicznej, że pierwszym ruchem pełniącego obowiązki prezesa zarządu spółki była próba wycofania wniosku od wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji lokalizacyjnej.
Też poszukiwanie jakichś umów między CPK a panem, zdaje się, Maciejem Wilkiem, który jest też gorącym orędownikiem tego projektu.
Tak jest, to jest normalna praktyka. Wszyscy myśleli, że my jesteśmy wynajęci przez były zarząd CPK i robimy coś za pieniądze. My po prostu buntujemy się przeciwko brakowi merytorycznej debaty na ten temat i tak naprawdę czara goryczy przelała się po tej nieszczęsnej pseudodebacie w TVP Info bodajże miesiąc temu. Dlatego postanowiliśmy zewrzeć szeregi, stworzyć ruch społeczny. Wczoraj hashtag Tak dla CPK na koniec dnia był najpopularniejszym hashtagiem na Twitterze dla Polski, ponad chyba 21 tysięcy wpisów, no to wydaje mi się, że jednak osiągamy
jakiś
swoje...
Jakiś ruch w narodzie jest. Ale wie pan co, chciałbym zapytać jeszcze o ten audyt, bo wspomniałeś, że on powinien się odbyć, ale to powinien być audyt dotyczący tego, co zrobili poprzednicy, czy audyt dotyczący zasadności tej inwestycji?
Nie, moim zdaniem co do zasadności nikt nie powinien mieć wątpliwości, ponieważ już nie będę wspominał o latach 70. i o Edwardzie Gierku świętej pamięci, ale rząd Leszka Millera w 2003 roku był pierwszym z rządów, które przeprowadziły różnego rodzaju analizy i z nich wynikało, że lotnisko, nowe centralne lotnisko dla Polski między Warszawą a Łodzią jest niezbędne. Potem to samo robił pan minister Grabarczyk w 2010 roku. Konsorcjum czterech firm w tym między innymi PricewaterhouseCoopers też wydało raport dla ministerstwa mówiący o tym, że bez nowego centralnego lotniska dla Polski nie rozwiniemy lotu. Także no to nie jest coś, co wymyślił sobie PiS. I zaczął to realizować. On tak naprawdę zaczął realizować projekt CPK na podstawie rozwinięcia projektu CPL, na podstawie rozwinięcia rozporządzeń, które podejmował jeszcze rząd Platformy w roku 2015. Na to są dokumenty. One wiszą na Twitterze. To są dokumenty jawne i tutaj moim zdaniem nie powinno być żadnej wątpliwości co do audytowania zasadności zbudowania tego projektu. Ja poprzez audyt, i wydaje mi się, że to jest bardzo mocno mylone przez społeczeństwo, rozumiem to, że po prostu jeżeli na przykład, nie daj Boże, były źle wydatkowane środki albo, nie wiem, jakieś decyzje były podejmowane w sposób nieformalny albo nietransparentny, to takie rzeczy należy wykazać i w szybkim tempie takie rzeczy...
Winnych ukarać.
Jeżeli ktoś popełnia błędy, no to po prostu trzeba go ukarać, no takie jest życie, nie? Ale ja po prostu najzwyklej w świecie nie wierzę w to, że jakiekolwiek takie błędy kardynalne były popełniane w spółce CPK, bo to jest spółka, która wszystko robiła w ramach postępowań na zamówienia publiczne, więc tutaj nie ma żadnej możliwości. No zawsze będzie można komuś
jak
coś
ktoś się zrobić. Postara, to na pewno jakieś możliwości do tego, żeby złamać prawo znajdzie, ale zostawmy to na moment. Po co nam w ogóle ten Centralny Port Komunikacyjny? Czy my potrzebujemy takiej dużej inwestycji? Co w ogóle zyskamy na tym, że on powstanie?
Zdecydowanie potrzebujemy. Ja jako osoba związana z branżą zbrojeniową 14 lat przede wszystkim patrzę na aspekt militarny, który uważam, że jest bardzo kluczowy i i wiele osób, wiele autorytetów to podnosi, ponieważ tak, bo na CPK trzeba patrzeć nie jak na CPL, czyli samo lotnisko, tylko na system połączonej kolei razem z centralnym lotniskiem. Bo niech pan redaktor sobie teraz wyobrazi, że w czasie pokoju albo kryzysu, nie mówię nawet o czasie wojny, siły sojusznicze wymagają przerzucenia na przykład całej dywizji ludzi. To jest około 20 tysięcy osób. I jak my bez takiego centralnego hubu, dobrze skomunikowanego kolejowo, mamy coś takiego wykonać, jeżeli będziemy mieli tych ludzi przerzucić na przykład do krajów bałtyckich? Co, rozrzucimy ich po 5 tysięcy we Wrocławiu, po Poznaniu, Warszawie, nie wiem, Jasionce, Gdańsku i potem będziemy ich dowozić? No, dla mnie to jest absurdalne.
W Poznaniu lotnisko nie jest skomunikowane z koleją.
No to tym bardziej. Co prawda wiadomo, że duże na przykład transporty czołgów, to one się będą odbywały przez porty morskie i to jest kolejna ważna sprawa w całej idei tak dla rozwoju. Ale jeżeli chodzi o ludzi, no to ja jakoś trudno jest mi sobie to wyobrazić, że potem będziemy wozić ich autokarami z każdego miejsca w kraju. Kolejna rzecz, która jest istotna w CPK-u, no to jest to, co ja zawsze powtarzam. Liczby, liczby i jeszcze raz liczby. Z wyliczeń UI-a wynika, że do 2060 roku centralny port komunikacyjny z samego wzrostu, dzięki wzrostowi gospodarczemu, bo wiadomo, że im więcej ruchu lotniczego, tak samo jak to jest w portach, tak samo będzie w tym porcie, tylko że to będzie ruch lotniczy, wygeneruje nam dodatkowy przychód do budżetu państwa w wysokości 200 miliardów euro. To jest 800 miliardów złotych, w zależności oczywiście od kursu euro. Do 2060 roku mamy wygenerować jeden roczny budżet państwa.
No to faktycznie, to jest kwota, która robi wrażenie. Na czym te pieniądze będą robione? To chodzi o to, że umożliwi się połączenie jakichś nitkami z innymi krajami i dzięki temu będzie wzrost gospodarczy? Czy tutaj na przykład jakieś kwestie podatkowe też wchodzą w grę?
To znaczy, no ja sobie najzwyklej w świecie wyobrażam to, co powiedziałem chwilę wcześniej, czyli to, co PwC napisało w 2010 roku, że dzięki temu rozwiniemy lot. Ten lot będzie mógł zacząć latać w takie miejsca na świecie, które do tej pory nie latał, czyli bezpośrednio cargo czy różne inwestycje związane z nowymi połączeniami lotniczymi będą wpływały na ten wzrost gospodarczy, bo nie będziemy latali, nie wiem, z Frankfurtu czy Monachium, tylko daj Boże, będziemy latali właśnie z Baranowa i to jest morze możliwości. Ja to zawsze porównuję do II Rzeczypospolitej, czyli do budowy Gdyni. To jest takie dla nas nowe okno na świat. Jak to koledzy się śmieją, II Rzeczpospolita miała Gdynię, PRL miał Dworzec Centralny, a III Rzeczpospolita i nasze pokolenie może mieć CPK.
A kto zyska najwięcej, jeśli my tego nie wybudujemy? Bo wiadomo, te pieniądze, o których pan wspomniał, no gdzieś popłyną, prawda? One nie zrezygnują z tego, żeby tutaj zaistnieć w regionie, tylko popłyną pewnie gdzie indziej. Gdzie?
To znaczy, ja nie powiem tak, że kto na tym zyska, tylko kto ewentualnie straci na tym, że my to CPK wybudujemy. Czyli te kraje, które mają huby lotnicze i one są w stosunku do Polski o ileś dekad do przodu, bo one te huby lotnicze budowały już dawno. Notabene obalony jest totalnie mit, że lotnisko w Berlinie nowoczesne to jest hub, bo to jest zwykłe lotnisko regionalne, bo tam hubami to jest Frankfurt, Monachium. Te pieniądze po prostu będą tam, gdzie były do tej pory, bo jeżeli leci samolot, załóżmy z Chin, z komputerem i ląduje w Paryżu i potem jest przywożony do Polski, no to pieniądze zostają w Paryżu, pieniądze zostają tam, gdzie...
Cła, rozumiem, tak?
Tak, między innymi. Pieniądze zostają tam, gdzie przylatuje do Unii Europejskiej, gdzie pierwszy samolot ląduje do Unii Europejskiej z tym towarem, który notabene trafia potem do Polski, więc my płacimy komuś za to, że to wylądowało nie u nas.
No to faktycznie brzmi trochę absurdalnie, ale czy stać nas na taką inwestycję? Niektórzy mówią o niej, że to jest gigantomania. Czy nas jako państwo stać na to, żeby wybudować taki wielki port lotniczy?
Po pierwsze, to nie jest żadna gigantomania, ponieważ docelowo to ma być 12. lotnisko w Europie, więc to jest kolejny mit. to jest zasługa, że tak powiem, nierzetelnego przekazu mediów i w dużej mierze też polityków.
No może dla niektórych 12 lotnisko w Europie to jest gigantomania, bo my jako naród, jako kraj nie zasługujemy.
To nie jest gigantomania, ponieważ to jest tak naprawdę na ten moment w pierwszym etapie to jest 1,5 razy powiększenie lotniska Chopina, więc to jest żadna gigantomania. To jest połączenie, to jest danie szansy na powstanie większego Okęcia.
No właśnie, nie można po prostu powiększyć Okęcia?
Nie, to jest nierealne, ponieważ nie zwiększymy liczby slotów, czyli tych możliwości wykonywania operacji na lotnisku, ponieważ decyzja środowiskowa ogranicza to bodajże do 600 operacji dziennie, więc jakby no tu nawet jeżeli tam gdzieś by się udało je jakoś rozbudować, mowa jest tam 25 milionów, może 27, no to cały czas będzie trzeba prowadzić do sytuacji, że będą musiały większe samoloty lądować. To jest kilka innych aspektów, jak przepustowość terminala i tak dalej, więc my w pewnym momencie i tak uderzymy w ścianę. To ja to porównuję do branży zbrojeniowej, do mojej kochanej marynarki wojennej, że rozbudowa Okęcia, ratowanie, rozbudowa Modlina czy Radomia, to będą tak zwane rozwiązania pomostowe i one pewnie będą do czasu powstania CPK w jakiś sposób potrzebne, bo są nieuniknione, ale rozwiązania pomostowe nie mogą być rozwiązaniami docelowymi, bo potem zostajemy z ręką w nosniku, tak jak właśnie nasza marynarka wojenna przez wiele lat zostawała, bo braliśmy rozwiązania pomostowe bez rozwiązań docelowych. Jeszcze wracając do tej gigantomanii, co pan powiedział, bo zgubiłem wątek, no to kolejną kwestią nierzetelności przekazu jest mówienie o tym no, w mediach publicznych, że to będzie kosztowało 600 miliardów złotych, co jest kompletną bzdurą, ponieważ budowa samego lotniska i początkowej fazy kolei dużych prędkości to jest niecałe 46 miliardów, o ile dobrze pamiętam, z czego też ma być jest wybrany inwestor zagraniczny, więc to nie jest tak, jak sprzedaje się to szaremu obywatelowi, że to będzie kosztowało 600 miliardów. No zejdźmy na ziemię, wszystkie dokumenty CPK są jawne i w żaden sposób nie są ukrywane, tylko trzeba je no, po prostu ludziom rzetelnie przedstawić, dlatego też...
No może ktoś ma interes w tym, żeby to przedstawiać właśnie w jakiś nierzetelny sposób.
Znaczy ja nie chciałbym tutaj wchodzić w jakąś politykę i oceniać, czy ktoś ma jakiś nierzetelny interes, czy nie, bo to nie jest akurat moja rola. My staramy się tak zwanym abecadłem, jak ja to mówię, przekonywać ludzi do tego, że to ma sens, że to jest słuszne i coraz więcej ludzi się do tego przekonuje i widzimy chociażby na Twitterze, że wyborcy aktualnie rządzących no, mówią, no sorry, nikt nas do tej pory nie przekonał i po 15 października widzimy, że to jednak jest trochę inaczej niż nam to przedstawiano, bo też nikt nikogo nie będzie zmuszał do tego, żeby nie leciał z lotniska, nie wiem, Rębiechowo albo Pyrzowice sobie do jakiegoś punktu w Europie, bo te lotniska dalej będą działać, dzięki CPK-owi wręcz będą się rozwijać, a sprzedaje się to obywatelom w sposób taki, że oni z Gdańska będą musieli pojechać pociągiem do Baranowa, żeby polecieć gdzieś w świat. No tak to nie działa. No dzisiaj nawet ja podaję jako idealny przykład to, że dzisiaj z Rębiechowa pan do Brukseli nie poleci. I tak musi pan do tej Brukseli polecić przez jakiś hub. Więc dlaczego mamy latać przez Kopenhagę, Amsterdam, czy nie wiem, czy Frankfurt, albo przez Okęcie, jeżeli możemy latać przez CPK?
No to jest dobre pytanie, na które odpowiedź będziemy musieli znaleźć, czy nasi rządzący będą musieli znaleźć, a my jako obywatele będziemy musieli się z tym pewnie w jakiś sposób pogodzić, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmą. Ale mówił pan o przekonywaniu, o pieniądzach i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że około 80% osób, które jakby były właścicielami gruntów, na których ma powstać to lotnisko w Baranowie, wzięło udział w programie dobrowolnych nabyć. Zostało około 20% rolników. Oni nie chcą. Jak ich przekonać i dlaczego oni w ogóle nie chcą?
To znaczy, trudno jest mi się wypowiadać, bo nie mam czegoś takiego jak ojcowizna, gospodarstwo, które przechodziło z dziada, pradziada na wnuka i tak dalej. No każdy ma jakiś swój punkt widzenia, z czymś się kieruje. Ja nie chcę w żaden sposób oceniać tego, czym ci ludzie się kierują, no bo mają do tego prawo. Wydaje mi się, że ten program dobrowolnych nabyć jest na tyle no jak widać skuteczny, no bo 80% to jest bardzo dobry przykład, ale no wydaje mi się, że tam nikogo do niczego nie zmuszał, skoro ci ludzie się na to zgodzili w takiej, a nie innej formie, nie?
A co zrobić z tymi pozostałymi 20%?
To znaczy, prawda jest taka, że żadna duża inwestycja w kraju nie jest możliwa, bez tego, że jakaś część ludzi będzie musiała zrezygnować z tego swojego majątku na rzecz zmiany lokalizacji i prędzej czy później no, dojdzie do paradoksalnych sytuacji, że no jak już będzie decyzja lokalizacyjna, no to po prostu będzie dochodziło do tych tradycyjnych wywłaszczeń i wtedy no, ci ludzie nie do końca mogą mieć coś już do powiedzenia, no bo dokładnie tak samo powstawało.
Ale dostaną na pewno takie odszkodowania, które zaspokoją przynajmniej chociaż trochę ich roszczenia.
Nie umiem powiedzieć, w jaki sposób to się dokładnie odbywa, jak to już jest w formie wywłaszczenia tego...
Miejmy nadzieję, że tak się stanie, że te odszkodowania będą na tyle wysokie, że będą oni chociaż trochę zadowoleni, ale bo kończy nam się powoli czas, a chciałbym zadać jeszcze jedno dosyć ważne pytanie. Na koniec proszę o krótką odpowiedź. Czy CPK powstanie?
Ja uważam, że powstanie.
Ja też mam taką nadzieję, jak nie teraz, to za parę lat, kiedy zmieni się klimat wokół tej inwestycji.
Musimy mieć na uwadze jedną rzecz. Ono nie powstanie za tydzień, za miesiąc, za rok czy za dwa, tylko powstanie za 4 lata. To jest tak samo jak z budową okrętu. Ktoś podejmuje decyzję, ktoś podpisuje umowę, jeszcze ktoś inny jest...
Przecina wstęgę.
A jeszcze ktoś inny jest na podniesieniu bandery. My nie możemy, zadając pytanie, czy CPK powstanie, myśleć w sposób taki, że ono powstanie za 4 lata, bo ono właśnie powstanie za 4 czy 5 lat najwcześniej, bo szybciej tego się nie da najzwyklej w świecie zbudować.
I oby tak się stało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Paweł Zariczny z Ruchu Społecznego Tak dla Rozwoju, Tak dla CPK. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Rozmowa w 3 słowa.
No i drodzy słuchacze, mamy już połowę zimy, przyszły pewne nadzieje związane z tym, że wkrótce się zazieleni, nie tylko w piosenkach wujka Bono.
Miejmy nadzieję, że nowy rząd nie da rady zlikwidować wiosny.
I być może wtedy wyrośnie również CPK.
Temu i innym zagadnieniom polskiej polityki i polskich mediów będziemy się bacznie przyglądać.
Już w kolejnym wydaniu, już za tydzień, a na to wydanie, kłaniając się sprzed mikrofonów, zapraszają Państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.